W studiu Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry, panie ministrze. No i jak? I jak, panie ministrze, z nową minister?
Pracujemy, no panią minister znamy, była przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w Sejmie. Wcześniej ja miałem już kontakty z panią minister w Solidarności, też razem współpracowaliśmy, także że tutaj nie było problemu z przejmowaniem urzędu czy współpracą. Mamy, powiedziałbym, tą samą opcję, jeśli chodzi o korzenie, bo Solidarność to jest jakby nasze główne korzenie.
I też Śląsk.
I jesteśmy razem ze Śląska, ja z części południowej, czyli z Beskidów, pani minister bardziej z Górnego Śląska, także to jest... No, myślę, że to też dobrze wpływa na kontynuację pracy, bo oczywiście tu nie mamy w tej chwili nowych wyzwań w sensie jakichś programowych, bo przecież kontynuujemy to, co zapoczątkowaliśmy jeszcze pod kierownictwem pani minister Elżbiety Rafalskiej. No i mamy też przecież określony program, który musimy zrealizować do końca kadencji.
A pan minister się spodziewał, że minister Rafalska otrzyma mandat i będzie musiała zwolnić fotel ministra rodziny, pracy i polityki społecznej?
Oczywiście, że przy wyborach zawsze trzeba się spodziewać, że ten mandat może być zdobyty. No ja też startowałem z 10 pozycji w swoim okręgu. Też myślę z niezłym wynikiem, bo prawie 38 tysięcy głosów. Ale no, skłamałbym, jakby powiedzieliśmy, że zakładaliśmy, że to będzie takie łatwe, jeśli chodzi o przejmowanie mandatów. Byli liderzy Lizji, oni byli tutaj głównymi faworytami, no, ale też w przypadku pani minister Elżbiety Rafalskiej, która no, była ministrem rodziny bardzo rozpoznawalnym, ale też dokonała wielkie rzeczy w tych ostatnich 3,5 roku naszych rządów. Ten wynik też no, potwierdził to, że to można się było spodziewać bardzo dobrego wyniku i taki był. To było ponad 70 tysięcy głosów.
I mandat europosła i droga do Brukseli, do Strasburga i teraz trzeba na nowo się ucierać. Ekipa, która 3,5 roku przeżyła w twardych bojach, wprowadzając istotne, sztandarowe rządowe projekty, teraz musi się na nowo uformować.
Znaczy uformować może nie, bo jesteśmy w tym samym zespole ludzi. Oczywiście jest nowa szefowa, ale tak powiedziałem na początku złożyło, że wcześniej też współpracowaliśmy w ramach Komisji Polityki Społecznej, bo oczywiście projekty, które przygotowywaliśmy, które później przez rząd były kierowane do Sejmu, no były rozpatrywane przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, ale no wiadomo, no zawsze trzeba się do nowego szefa też trochę przyzwyczaić do jego temperamentu. Pani minister Rafalska miała duży temperament, pani minister Borys Szopa jest też temperamentna, także no tutaj trzeba się do tego odpowiednio dostosować. No jedna i druga pani ma pod sobą, ma teraz pani minister samych mężczyzn, no to też my musimy tutaj też do tego się dostosować.
5 miesięcy, tyle mniej więcej jeszcze państwu zostało w tej kadencji służby w ministerstwie. Priorytety na te 5 miesięcy jakie są?
No myślę, że tak. No w tej chwili najważniejsze jest to, żeby płynnie wdrożyć program Rodzina 500+ od 1 lipca. Przypomnę, że na każde dziecko do 18 roku życia będzie przysługiwało świadczenie bez kryterium dochodowego, uproszczone wnioski, nowy wniosek, będzie tylko informacja, nie będzie już decyzja administracyjna, ale też będzie 6 800 000 dzieci uprawnionych, czyli o prawie 50% więcej niż było do tej pory. 1 lipca też będziemy kontynuować program Dobry Start, czyli wyprawka szkolna 300 zł, też wnioski. Głównie tutaj kierujemy się w tej chwili, żeby to jak najlepiej wprowadzać drogą online i te kanały też no, są już przetarte, ale wiadomo, że przy tych zmianach też jeszcze musimy to przypilnować. Świadczenia rodzinne też na okres od 1 lipca można będzie składać fundusz alimentacyjny. No są duże wyzwania, przed którymi stoimy. Przyszłościowo to są te projekty, które przedstawiliśmy w tej chwili do konsultacji, które pójdą przez Radę Ministrów, czyli płaca minimalna, stawka godzinowa, no to są te...
To jeszcze się zatrzymajmy przy tym sztandarowym Rodzina 500+, rozszerzonym na każde dziecko. Pan był pewien, nie wiem, czy pan był pewien do końca, kiedy prezes PiS-u ogłaszał ten projekt, że on będzie tak wyglądał, że on będzie tak bardzo szeroki, że to nie będzie tylko podwyższenie znaczące progu dochodowego, ale w ogóle jego likwidacja.
No, Myślę, że tutaj byliśmy zaskoczeni, że tak odważnie pan prezes zaproponował zmiany, ale jako minister rodziny z tego się cieszymy, bo to oczywiście są bardzo dobre rozwiązania dla polskich rodzin. To jest też olbrzymi też zastrzyk finansowy dla rodzin, bo
przypomnę, dla każdej rodziny jest niezbędny.
W tym roku to będzie 30 miliardów, w przyszłym roku ponad 40 miliardów złotych. To jest zawsze ta dyskusja, która była i
która odbywamy od kilku lat, tak, rozmawiając.
Myślę, że to jest też jakaś myślę na kolejne lata dyskusja, czy w tym przypadku, jeśli chodzi o kwestie ograniczenia, czy wprowadzać. Jest też zasada, że przy polityce rodzinnej nie powinno się mieć kryterium dochodowych i tego się w tej chwili trzymiemy, dlatego też ta likwidacja kryterium dochodowego przy pierwszym dziecku.
Instytut Badań Strukturalnych opublikował taki raport na początku maja właśnie o programie Rodzina 500+. Główne wnioski nie są najlepsze. 3 lata po wprowadzeniu tego projektu wiemy, że ubóstwo w rodzinach z dziećmi zmalało, choć efekt ten można byłoby osiągnąć dużo mniejszym kosztem, piszą autorzy raportu. No, czy takie holistyczne rozdawanie pieniędzmi jednak nie jest zbyt łatwym szaszlaniem groszem publicznym?
Te wszystkie dane, które pokazują, że szczególnie ubóstwo wśród dzieci spadło praktycznie do zera, to co też obserwujemy, mniejsza liczba podopiecznych pomocy społecznej, czy choćby teraz wchodzimy w kolejny okres wakacyjny, możliwość wyjazdu z dziećmi, Te informacje spływające, że po raz pierwszy ktoś w ogóle wyjechał z dziećmi na wakacje, na ferie, czy inne możliwości, dodatkowe zajęcia. To wszystko, no, myślę, pokazuje, że ten program cieszy się uznaniem w społeczeństwie, no i jest dobrze postrzegany. Oczywiście można przeprowadzać różne badania. Od samego początku spotykamy się z takim, no, z udowadnianiem tezy, że program Rodzina 500+, to jest coś złego, że on nie powinien być, że to jest rozdawnictwo i tak dalej. Ja powiem, że wolę w ten sposób rozdawać pieniądze, niż tak było za poprzedników, że pieniądze przepadały i nie wiadomo, do kogo trafiały. Dzisiaj dzielimy się z owocami wzrostu gospodarczego ze społeczeństwem. No i to jest taki najlepszy przykład tego.
Kwestia urodzeń, bo one poszybowały w roku 2017 powyżej tej magicznej granicy, czy 400 tysięcy, w roku ubiegłym spadły poniżej tej granicy.
Wytłumaczenie jest proste, bo tutaj posługujemy się wskaźnikiem dzietności. Wskaźnik dzietności w ciągu tych 3 lat wzrósł z 1,29 do 1,46 i to jest ten pozytyw. Oczywiście w liczbie bezwzględnej ten rok 2018 jest mniejsza liczba niż w 2017, ale to wynika z tego, że prawie 100 tysięcy mamy mniej kobiet w wieku, które mogą rodzić. Po prostu, no, taka jest demografia i te lata następne będą podobne. No, jesteśmy w dołku demograficznym i przy mniejszej liczbie kobiet, które mogą rodzić, tych dzieci po prostu będzie się rodziło mniej, mimo że wskaźnik się będzie podnosił, bo to przeliczając na ilość urodzin. Ale to jest problem, przed którym stoimy i ten cel programu, czyli z jednej strony kwestia związana z demografią, a z drugiej strony poprawa sytuacji materialnej, w tej drugiej części spełnił swoje oczekiwania. W tej też trudno oczekiwać, że on spełni oczekiwania w ciągu 3 lat, bo przecież demografia musi być rozpisana na dziesiątki lat, a nie na jedną kadencję.
No i pytanie, czy uda się przełamać ten kryzys demograficzny, o którym wszyscy mówią?
To muszą być też inne też działania, czyli nie wystarczy tylko sam program Rodzina 500+, to muszą być inne działania, stąd też wspieramy, jeśli chodzi o kwestię wyprawki szkolnej, to jest kwestia związana z Mieszkaniem Plus, to jest kwestia z dobrą sytuacją na rynku pracy i tak dalej, czyli to muszą być, no, cały szereg, ale co jest ważne? Ważne w tym jest to, że postawiliśmy jako pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości na rodzinę i to jednoznacznie wynika z naszych działań, z naszych programów, no i przede wszystkim z realizacji tych programów, bo tutaj chyba to jest najważniejsze, że to, co mówiliśmy w kampanii wyborczej, konsekwentnie realizujemy.
No to do rynku pracy, bo dzisiaj pani minister po raz pierwszy mogła się pokazać mediom i to od razu z miłą informacją, że mamy najnowszy odczyt co do bezrobocia rejestrowanego i to jest najniższe, jeśli chodzi o badanie w maju, najniższe bezrobocie w historii III Rzeczpospolitej. 5,4% Polaków w wieku produkcyjnym było na bezrobociu.
To jest bardzo dobry wynik. Do tego możemy dołożyć, że mamy już i województwo, gdzie bezrobocie jest poniżej 3%, Wielkopolska. Nie mamy województwa, gdzie by było dwucyfrowe bezrobocie. Jakbyśmy na to nałożyli jeszcze badania Eurostatu, które też pokazują, że mamy 3,7% poziom bezrobocia, czyli jedno z najniższych w Europie, średnia jest 6,6%, no to pokazuje, że to jest dobra sytuacja na rynku pracy. No i też myślę w liczbach bezwzględnych. No zbliżamy się do kolejnej granicy 900 tysięcy, teraz jeszcze jest minimalnie przekroczona. Liczymy, że w sezonie letnim ta granica zostanie też złamana. W tej grupie na pewno są też osoby, które no są zarejestrowane tylko ze względu na składkę, która tam obowiązuje, zdrowotna, czyli na ubezpieczenie zdrowotne, i zapewne to w wielu przypadkach już doszliśmy do bezrobocia naturalnego, czyli no już nie ma takich prostych rozwiązań, że ta dynamika spadku będzie jeszcze duża, bo ona będzie się utrzymywać na takim poziomie 1,1-2%, ale te wskaźniki, o których dzisiaj mówimy, no są bardzo zachęcające.
No to panie ministrze, jakie będą wnioski w takim wypadku dla pana resortu, skoro zbliżamy się do bezrobocia naturalnego, no to trzeba będzie teraz jakieś działania podjąć, albo reformę urzędów pracy, albo większą imigrację.
Trzeba nam tutaj na pewno podejmować działania poprzez urzędy pracy do tych, których trzeba jeszcze aktywizować i ich jest trudniej przywrócić na rynek pracy, jeżeli ktoś był na przykład jest długotrwale bezrobotny, czyli powyżej 12 miesięcy, ale mamy znaczny odsetek Polaków biernych zawodowo i to jest duży problem. On się utrzymuje na dość wysokim poziomie w stosunku do innych krajów europejskich i to jest chyba ta grupa, do której musimy się zwracać. Mamy też na pewno w tej grupie osoby, które no jeszcze pracują w szarej strefie i też trzeba stwarzać takie możliwości, żeby te osoby no legalnie podejmowały pracę.
Ale to się jakoś przełoży na działania rządu, jakieś programy aktywizacyjne, chociażby dla osób 55+, czyli jednej z tych grup, które są szczególnie narażone na bezrobocie albo bierność zawodową.
Znaczy mieliśmy w tym ostatnie lata programy dla młodych ludzi do 30 roku życia i ta grupa wyraźnie poprawiła swoją sytuację. Mieliśmy jeszcze na początku naszej kadencji prawie 30% bezrobocie wśród ludzi młodych. Dzisiaj mamy to na poziomie 12-13%, czyli bardzo nisko. I dzisiaj faktycznie takie przełożenie, większe skierowanie strumieni pieniędzy powinno być na osoby, które są, można powiedzieć, 50+, czy 55+, bo tam też jeszcze jest potencjał, a te osoby jest trudniej znaleźć im pracę, czy trudniej zaktywizować. I to jest ten kierunek, który musimy zarówno przez urzędy pracy, ale też przez Europejski Fundusz Społeczny, który ma środki na takie działania aktywizacyjne.
No to pytanie o kolejny postulat rządu, czyli 500 zł dla osób niepełnosprawnych. To padło w ostatnim tygodniu kampanii do Europarlamentu i teraz trzeba jakoś tą obietnicę zrealizować.
To jest jeden z trudniejszych tematów, który jest przed nami. W tej chwili pracujemy w resorcie na tym, aby określić zakresy, kto ma z tego wsparcia uzyskać to wsparcie, ze względu na to, że już no, mamy doświadczenie z poprzednich lat, gdzie pamiętamy protest osób niepełnosprawnych, premier Tusk poszedł do protestujących, no, zadeklarował rozwiązania, system się kompletnie rozszczelnił i później mamy wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Do dzisiaj się borykamy z tymi wtedy nietrafionymi pomysłami Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj te rozwiązania, które wprowadzamy, częściowo już niwelują te poprzednie rozwiązania, ale chcemy też wesprzeć osoby, które są całkowicie niesprawne, wymagają takiego wsparcia powyżej 18 roku życia. No i tu jest jakby największy problem, jak tą grupę określić, żebyśmy mogli dać to wsparcie, które najbardziej jest potrzebne.
I teraz jaka to będzie grupa? Mamy w Polsce około 3 miliony osób, które są niepełnosprawne w różnym stopniu. Kiedyś rząd, pana ministerstwo mówiło o tym, że trzeba zweryfikować orzecznictwo, że trzeba się przyjrzeć, kto z jakich powodów jest niepełnosprawny, czy na pewno mu się należy jakaś renta, czy na pewno jest niepełnosprawny. Zdaje się, ten pomysł państwo już zarzucili.
Nie, mamy przygotowane nową reformę orzecznictwa, to spraw był międzyresortowy zespół powołany, na czele stała pani profesor Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ze względu na kalendarz wyborczy, no nie jesteśmy w stanie już tego przeprocedować. Mieliśmy, czy mamy w Polsce kilka systemów orzekania. Ten system no, ma to zmienić. To jest bardzo trudna reforma. Ona była zapowiadana przez wszystkie poprzednie rządy. Mogę tylko żałować, że nam się nie udało go przed końcem kadencji uchwalić, bo dzisiaj mielibyśmy łatwiejszą sytuację przy podejmowaniu tej decyzji.
Teraz do tego bałaganu, przepraszam, z kolokwializm, ale do tego bałaganu zaświadczeń dodacie Państwo kolejne zaświadczenia, jak rozumiem.
Znaczy, no musimy znaleźć taki sposób, żeby to było najbardziej, powiedziałbym, sprawiedliwe, o tak powiem, żeby ta pomoc dotyczyła tych, którzy dzisiaj na przykład nie mają środków na wsparcie, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, a tego wsparcia potrzebują, czyli osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, osoby, które nie są zdolne do pracy, osoby, które nie są same zdolne do...
Czyli Państwo muszą wymyślić nową kategorię osób niepełnosprawnych.
Znaczy nie możemy wymyślić nowej, bo musielibyśmy ją na nowo orzekać. My musimy się poruszać w tych przepisach, które mamy. Musimy takie znaleźć rozwiązania, które byłyby najbardziej powiedziałbym, no, sprawiedliwe w tym zakresie. A w następnej kadencji pierwszym zadaniem, które będzie już przed ten ministerstwem, to jest nowy system orzecznictwa.
To pytanie najważniejsze, to często media zadają, kiedy te obiecane przez premiera,
Pan
przez prezesa partii...
wyznaczył nam termin, że ustawa ma być przygotowana do końca czerwca, no i później oczywiście jeszcze parlament.
Pan minister lepiej ode mnie wie, jaka jest droga między wypracowaniem ustawy w ministerstwie, a pieniędzmi na koncie osób niepełnosprawnych. Długa czasami.
Nie powiem w tej chwili o konkretnej dacie, bo byłbym tutaj niepoważny, jeżeli bym już określił datę. Jak nie mamy jeszcze ostatecznie określonej liczby beneficjentów tego rozwiązania i policzone też koszty. Będą dwa źródła finansowania, czyli fundusz osób, solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych i budżet państwa, czyli musimy to zaplanować. I od tego też uzależniamy okres wejścia w życie tych rozwiązań. Było zapowiedziane, że to będzie rozwiązanie, które wejdzie w życie od 1 września, ale mówię, no, na dzisiaj takiej daty nie mogę potwierdzić.
Ja bym nie pożałował sobie, ale o tym zapomniałem, gdybym nie zapytał o kwestie polityki migracyjnej, bo to się wiąże z tym bezrobociem i wtedy byłbym bardzo niepocieszony, gdyby pan minister nie musiał się tłumaczyć przed przedsiębiorcami, którzy przychodzą często także do studia Radia Wnet i mówią o mitycznych testach ministra Szweda, przez które nie mogą się przedrzeć.
Nie ma
potencjalni...
takiego czegoś. Testy do 298 zawodów żeśmy znieśli, nie potrzeba tych testów przeprowadzać do dotyczących rynku, sytuacji na rynku pracy. Jest ta ścieżka krótka, czyli oświadczeniowa na 6 miesięcy w ciągu roku i takich osób, które przyjeżdżają na tą krótką ścieżkę, jest ponad 70%. Dzisiaj obywatele z państw trzecich, a głównie obywatele Ukrainy, nie są jeszcze zainteresowani podejmowaniem u nas pracy na dłuższe okresy, tak jakby chcieli pracodawcy. Na razie jeszcze jest ten model, który funkcjonował też w przypadku kiedyś naszych rodaków, czyli przyjeżdżam na krótko, zarabiam, te pieniążki wywożę ze sobą i tak dalej. Oczywiście to się powoli zmienia, stąd też te rozwiązania, które proponowaliśmy w ustawie o rynku pracy, które by pozwalały zastosować mechanizmy nowe, żeby te okresy były dłuższe, no będą już w następnej kadencji do przeprowadzenia.
To już ostatnia kwestia, także w przyszłej kadencji do przeprowadzenia, czyli to, co jest zapisane w planie, w wieloletnim planie finansowym państwa i tam jest taki punkt, który nazywa się oskładkowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych.
To jest jeden z projektów, który ma być wdrożony w życie. To jedna też z zapowiedzi, czyli o składkowanie umów zleceń. Dzisiaj mamy te umowy oskładkowane do minimalnego wynagrodzenia. Chcemy, żeby wszyscy w tym zakresie płacili składki, czyli wyrównanie, że tak powiem, wszystkich szans.
I to jest plan ministerstwa na przyszłą kadencję. Umowy śmieciowe, umowy zlecenie, umowy o dzieło również?
O dzieło to jest większy problem, także tutaj nie możemy powiedzieć, że o dzieło też, tylko uszczelnienie umów o dzieło, żeby nie było omijania prawa, że umowa o pracę naraz się staje umową o dzieło, a to nie jest
umowy o dzieło zostają, umowy zlecenie do składkowania.
Tak jest.
To jest przyszła kadencja.
Tak. To jeszcze może być w tej kadencji, zobaczymy.
Powiedział minister Stanisław Szwed, wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej. Tu kończymy rozmowę i oddajemy antenę muzyce, a dokładnie Częstograjowi, czyli piosence.